Słuchasz księdza profesora Waldemara Cisło, Fundacja Papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Trochę muszę przestawić się ze zboża na życie religijne, wolność religijną. Mam przed sobą raport z 2023 roku, ale najpierw powiem szczęść Boże.
Szczęść Boże panu redaktorowi, szczęść Boże naszym słuchaczom. No niekoniecznie, panie redaktorze, bo z tymi prześladowaniami wiąże się również ograniczenie dostępu do żywności, do różnych rzeczy, także pewnie się to da jakoś powiązać.
To na pewno się da powiązać, bo świat jest jeden i jest światem wspólnym, tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Patrzę na raport o wolności religijnej i o wolnościach religijnych i to jest rzeczywiście smutna rzeczywistość, jeśli chodzi o dyskryminację i prześladowanie ludzi wierzących, chrześcijan na świecie. W 61 krajach dochodzi do naruszeń wolności religijnej. W 40 krajach ludzie zostali zabici lub uprowadzeni z powodu swojej wiary. W 36 krajach sprawcy są rzadko lub nigdy nie są ścigani przez wymiar sprawiedliwości. W 34 krajach zaatakowano lub uszkodzono miejsca kultu religijnego lub mienie religijne. Wolność religijna pogorszyła się w 47 krajach. Z tego 62,5 światowej populacji, prawie 5 miliardów ludzi żyje w krajach, gdzie dochodzi do poważnych naruszeń lub bardzo poważnych naruszeń wolności religijnej. A teraz czas na komentarz księdza profesora Waldemara Cisło.
Dodajmy, że tylko w 9 krajach sytuacja uległa delikatnej poprawie, więc to są takie bardzo smutne konstatacje, jak pan redaktor wspomniał. No my żyjemy w świecie, gdzie ta apoteoza wolności wszelkiej jest głoszona wszem i wobec, poza jednym wyjątkiem, poza wolnością i szacunkiem dla ludzi religijnych. Wiemy teraz przy okazji tych różnych zamieszek, różnych dyskusji w Szwecji, w Norwegii na temat spalenia Koranu czy zniszczenia ksiąg świętych innych religii. Wreszcie zaczęto mówić, że jednak księgi święte wszystkich religii wymagają szacunku. No, przypomnijmy sobie pana Nergala i całą tę dyskusję wokół niego, gdzie w Polsce próbowano uzasadnić, że w imię wolności słowa, wolności wypowiedzi można niszczyć Biblię, można profanować. To niestety to są te przejawy, że również my w naszym kraju jest wymagana poważna dyskusja, chociaż my mamy na UKSW Uniwersytet Centrum Badania Wolności Religijnej, które wskazuje, zresztą na wrzesień przygotowujemy taki raport wewnętrzny dotyczący tej sytuacji w Polsce, bo my tak czasami jesteśmy wielce zdziwieni, że w Polsce dochodzi do bardzo różnych aktów przemocy i Polska zostaje też pokazana jako kraj, gdzie niestety te akty agresji wobec ludzi wierzących mają miejsce. No chociażby przypomnijmy sobie przerywanie mszy świętej, największej świętości, profanacja kościołów, czarne marsze, pamiętamy, co potem prowadzi też do tej agresji fizycznej, bo od słów do niestety do czynów jest bardzo krótka droga. Pamiętamy czy Szczecin, gdzie była agresja w stosunku do księży podczas sprawowania liturgii, czy we Wrocławiu zaatakowany nożem kapłan. I jeśli pozbieramy to wszystko, to się zaczyna robić bardzo nieciekawy obraz, który wpisuje się również w to, że w Europie, jeśli dodamy sobie jeszcze Niemcy, dodamy sobie Francję, no to tam się pokazuje dość smutny obraz również w Europie pod tym kątem.
I teraz otwieram cudzysłów, z czego ksiądz profesor powinien się cieszyć. I tu jest cudzysłów, bo Fundacja Papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest coraz bardziej potrzebna.
Niestety tego typu działania, które z jednej strony spotykają się z próbą wyśmiania, bo jak to niektóre posłanki, które sama przerywała mszę świętą w Toruniu, uważa, że czy inna pani z tej samej formacji uważają, że to jest niepotrzebne, bo według niektórych, jak pamiętamy w Polsce, katolików trzeba odpiłowywać, czy opiłowywać. Natomiast no, tutaj mamy niestety takie dość smutne przemyślenia, bo ksiądz profesor Bortkiewicz, czy pan profesor Kucharczyk też w tym temacie dość mocno się wypowiadają i myślę, że tworzymy powoli pewien klimat, o którym zaczynamy mówić, że w Europie panuje chrystianofobia, czyli alergia na chrześcijaństwo, jak niektórzy mówią. Wiemy, że na przykład Turcja, która bardzo broni islamu, chociaż mamy poważne zastrzeżenia co do niektórych postępowań, zwłaszcza tych radykalnych ugrupowań islamskich. Wiemy, że chociażby mamy przykład tego w Syrii czy w Iraku, że dopóki tam był islam ten taki normalny, jak ja to mówię w cudzysłowie, nie przyszedł ten fanatyzm islamski, który wiążemy z państwem islamskim, no to ci ludzie żyli ze sobą obok siebie. Jak przyszedł ekstremizm islamski, no to zaczęli się nawzajem mordować, wyrzynać i niestety chcemy się bronić przed tym, bo widzimy, że to są takie bardzo trudne dla nas wszystkich sytuacje po tej Syrii, po Iraku. Syria, która 12 lat jest pogrążona w wojnie, gdzie mamy pokolenie dzieci, które już nie zna innego świata jak świat wojny, gdzie setki tysięcy dzieciaków z różnych powodów ekonomicznych i innych nie może brać udział w systemie szkolnym, gdzie na przykład kolejny kraj się nam sypie, Liban, bo jest tak potężny kryzys ekonomiczny, że szkoły na przykład w niektórych rejonach skróciły rok szkolny z 9 tam do 6, 7 miesięcy, bo nie było pieniędzy po prostu na pensje nauczycieli, na funkcjonowanie szkół. Więc takich tych różnych powiązanych ze sobą kwestii, które potem przekładają się również na jakość życia chrześcijan, bo chrześcijanie w tych rejonach, którymi są często znaczącą mniejszością, no, pokazuje nam, jak trudna ta sytuacja jest.
I Fundacja Papieska Pomoc Kościołowi w potrzebie takim, ja nie wiem, czy by taki to jest pomoc, jakby ksiądz profesor określił, czy pomoc kroplówkowa, czy to jest strumień pomocy, jak wiele my możemy zrobić dlatego, żeby choć trochę polepszyć sytuację i chrześcijan i nie tylko, bo ludzi, którzy żyją w Syrii, w Libanie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce.
No są, panie redaktorze, takie jaskółki nadziei, bo pamiętajmy, i to myślę, że naszym radiosłuchaczom warto podkreślić, Polska była jedynym krajem, który na taką skalę pochylił się nad ofiarami trzęsienia ziemi w Syrii. Bo wszystkie media, no pewnie też trzeba usprawiedliwić to, że z racji łatwości dostępu do Turcji, która jest w miarę dobrze funkcjonującym państwem, państwem należącym do NATO, natomiast o Syrii mało kto mówił. Turcja w porównaniu z Syrią nie jest krajem wojny. W Syrii ludzie swoimi rękami wydrapywali spod gruzów, tych, którzy jęki słyszeli. Pamiętam, jak w Wielki Czwartek modliliśmy się w Aleppo, w tamtejszej katedrze grecko-melchickiej, to ci ludzie, którzy przyszli, mówią: Ojcze, podziękuj Polakom, bo tylko na was możemy liczyć. I nawet ojciec sobie nie zdaje sprawy, jak wielką nadzieję i wielki optymizm przynoszą te ciężarówki z polskimi flagami, gdzie Polska pomaga. Zawieźliśmy wtedy 60 tysięcy sztuk odzieży, bo była najbardziej potrzebna. Tony żywności, środków higienicznych do odkażania, bo baliśmy się, że w tych miejscach, gdzie mieszkali, w tych namiotach, w tych bardzo prymitywnych warunkach wypuchnie jakaś epidemia tak zwanych brudnych rąk. To przed tym się nam udało uchronić. Kilka dni temu kolejny transport, 7 ton żywności i różnych środków potrzebnych tym ludziom, którzy stracili wszystko, pojechał. Więc to jest takie to piękne, ta polska flaga i polska pomoc jest zapisana w wielu rejonach świata, bardzo pięknie. W ten sposób zresztą ten kościół, który w Polsce jest tak odzierany, opluwany z godności księża i tam w tych wielu rejonach świata ma piękną twarz, bo zresztą podkreślmy to, co często mówię, że kościół w takich rejonach jak Ukraina, jak Syria, my to dzisiaj bardziej widzimy, bo ta Ukraina jest bliższa nam jej geograficznie i z wielu powodów bardziej się interesujemy tym, co tam się dzieje, bo po prostu jest to bliżej i boimy się, żeby to się nie powtórzyło, czy nie rozlało, nie daj Boże. Więc widzimy, że ten kościół jest wszystkim i kuchnią, i noclegownią, i miejscem, gdzie się przychodzi szukać wszelkiej pomocy. I tak jak pan redaktor wspomniał, no my najpierw patrzymy na człowieka, który jest stworzony na obraz podobieństwa Boża, potem ewentualnie patrzymy, czy to jest muzułmanin, czy chrześcijanin, bo najpierw widzimy potrzebującego człowieka. I to jest ta piękna karta Kościoła, dzięki naszym dobrodziejom możemy zapisywać. Pewnie, że chciałoby się więcej, ale o taki przykład, bo pewnie nazwy firmy nie możemy wymienić, ale jadę dzisiaj na spotkanie z prezesem pewnej firmy budowlanej z Kujawsko-Pomorskiego, który podarował 2 miliony złotych na zakup mąki z polskiego zboża. No i z polskimi młynami dogadaliśmy się. Będziemy wysyłać teraz pierwsze transporty. Już poszły mąkę do Libanu i do Syrii, żeby pomóc tamtym głodnym ludziom. A ta mąka będzie trafiać właśnie do przedszkoli, do szkół, tam gdzie jest najbardziej potrzebna.
A jak ksiądz patrzy na problem uchodźców?
No tu mamy, panie redaktorze, niestety chyba powrót, ale daj Boże, żeby do merytorycznej dyskusji. Ja tylko dam świadectwo swoje. Ostatnio byłem w Libanie, w Tripolisie. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy wysyłali już swoje rodziny. Jeden z tych około 30-letni Muhammed stracił żonę w ciąży na tej łodzi, która się utopiła. A drugi dwójkę dzieci i żonę. Dwoje dzieci zostało, które są w takiej traumie, że do tej pory nie mogą z tego wyjść. To jest kilkanaście tysięcy ludzi, którzy czekają, bo takie mam informacje, że wystarczy dojechać na Białoruś, a potem już tylko spacerkiem do Niemiec. Ja pytałem tych ludzi, mówię, czemu wy tak ciągle do Europy chcecie jechać, tylko wiecie, że jak jest trudno, może mówię, Arabia Saudyjska, czy Kuwait by was chętnie przyjęły. I ten Mohamed mówi, nie, bo wy macie dobre warunki, wy macie socjala w Arabii Saudyjskiej, trzeba tylko pracować. Ja mówię, człowieku, ty masz 30 lat. Zamiast myśleć, jaką pracę znajdziesz i tak dalej, to ty o socjalu myślisz? Tak, no bo to jest takie i fajne. No. Więc widzimy, że trzeba tym ludziom też uczciwie mówić, że na dłuższą metę pewnie nie da się tak dalej rozsiewać tych informacji, że w Europie wszyscy na nich czekają, że dostaną to wszystko za darmo, bo później rośnie frustracja, a czego potem przykład praktyczny mamy we Francji, w Niemczech, różne zamieszki, bo ci młodzi ludzie no, chcą żyć tak jak Europejczycy, no, ale nikt im tego za darmo nie da, tylko trzeba się uczyć, pracować, no, a to już niekoniecznie idzie w parze.
Ale co zrobić z tymi, jak ksiądz powiedział, no Syryjczycy, 12 lat wojna, całe pokolenie, które nie pamięta innych czasów, Liban w głodzie, Afryka, również ludziom w Afryce nie wiedzie się najlepiej.
No nie, jeśli popatrzymy na róg Afryki, panie redaktorze, no tam Sudan przecież południowy, pamiętamy ten Sudan chociażby z tych spotkań Ojca Świętego z przywódcami tych różnych wpływowych sił i ugrupowań Sudanu Południowego, najmłodsze państwo, przecież wiele razy u państwa na antenie żeśmy o tym mówili. No i to jest taka tragedia dla nas, bo i przykre jak się patrzy, bo na najnowsze czołgi, na najnowsze karabiny zawsze się znajdą pieniądze, tylko na leki i na żywność nie ma, no i my staramy się jakoś uzupełniać, no jeśli wyobrazimy sobie, bo może państwu lepiej zobrazować to, że nauczyciel w Sudanie zarabia taką pensję, która starcza na 40 kg grochu miesięcznie, no to nie są to porażające warunki, więc właściwie cała ta opieka socjalna spada na kościół, na organizacje charytatywne. Mamy polskich misjonarzy, tam budujemy czy studnie, bo czasami taka studnia z czystą wodą to jest ratunek dla kilkunastu tysięcy osób, a jest to koszt około 40 tysięcy złotych.
My budujemy, my przerwę księdzu profesorowi, choć to nieładnie, my budujemy studnie, a Prigorzyn do Rosji wysyła 65 ton złota rocznie z Sudanu.
No więc właśnie, to jest, tak jak mówię, no panie dyrektorze, Boko Haram w Nigerii, zakazana edukacja, prześladuje młode dziewczęta, które są w szkołach porywane, są, pamiętamy taki ten wielki atak na szkołę, gdzie 300 dziewcząt zostało porwanych i rozwiezionych szybciutko w kilka godzin, wydawane są potem na siłę za mąż, za muzułmanów, tracą właściwie kontakt z rodziną, no tracą swoje życie, bo to już są niewolnice do końca życia, zresztą tego typu przypadki mamy też wśród Koptyjek w Egipcie, roku około 800. Mamy w Pakistanie tego typu przykłady. A też tłumaczymy Boko Haram w takim wolnym tłumaczeniu zakazana księga, czy to, co jest związane z zachodnią edukacją, jest zakazane. Ale też jakieś wszystko, co zachód, to jest złe, ale jeśli chodzi o broń, to tutaj jakoś jest ten wyjątek, że można to tolerować. To jest niestety ta smutna prawda.
Na zakończenie iskierka nadziei.
No ten świat jest, bo często pytamy siebie, no iskierka nadziei, no to tak jak mówiłem, no ten pan prezes, który dał nam 2 miliony złotych na mąkę, na żywność dla tych ludzi, czy ludzie, którzy się znaleźli, żebyśmy kupili busa, dowozimy dzieciaki z tych obozów, bo oni mieszkają, nie ma obozów oficjalnych dla uchodźców z Syrii, którzy są w Libanie, no tam jest 2 miliony nielegalnych uchodźców na 4,5 miliona mieszkańców Libanu. Dowozimy ich do tych szkół, kupiliśmy busa, zdaliśmy pieniądze na paliwo, bo jeśli by nie, to te dzieci ich rodziców nie stać by było na to, żeby do tej szkoły chodziły. Także tych uśmiechów trochę jest dużo wdzięczności wobec Polski. I chciałem to państwu powiedzieć, bo naprawdę mamy wiele miejsc na świecie. Pewnie, że ta sytuacja u nas też jest ciężka, ale Polacy zawsze mają bardziej hojne serce niż zasobne kieszenie. I bardzo państwu za to dziękujemy, bo my możemy robić jako organizacje pomocowe tylko to, co jesteśmy pomostem, przekazujemy to, co od państwa otrzymujemy. Także bardzo za to jeszcze raz dziękuję. A państwu, że pan redaktor też dobrze się zna na tych tematach misyjnych i wolnościowych, więc dziękuję, że to państwo fajnie prezentujecie, bo jeśli możemy reagować, to tylko wtedy, kiedy o czymś wiemy i za to wam dziękuję jako medium.
A ja dziękuję księdzu profesorowi, że ksiądz profesor znalazł chwilę w Poranku Wnet na rozmowę.
Dobrego dnia, szczęść Boże.